Wojna łatwo się zaczyna, a trudno się kończy. Według mnie Trump długo tego nie wytrzyma. 7% potrzeb energetycznych Chin leży w Zatoce Perskiej, Cieśnina Ormus i tak dalej. Więc nic dziwnego, że Chiny na pewno się przygotowały do tej wojny, na pewno mają potężne zapasy, ale naciskają na to, żeby ta cieśnina była otwarta. Jeżeli dwa drapieżniki rzucą się na łosia, który ma tylko rogi i kopyta, no to muszą go w końcu powalić na ziemię i zjeść. No inaczej mówiąc, Iran musi przegrać, tylko kwestia czasu. Czas jest kluczowy dla gospodarki światowej i Polski również. Masowe ściąganie produkcji bliżej siebie spowodowałoby masowy wzrost inflacji. Nie ma nic za darmo. No, my jesteśmy drodzy jako Europa. Być może na świecie wtedy pojawi się ten potwór, o którym się już pisze, czyli stagflacja, czyli spowolnienie gospodarcze i wysoka inflacja. Najgorsza cholera, która może trafić gospodarkę. Najgorsze jest to, że ludzie nie są przygotowywani do tego, co ich za parę lat czeka.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na kolejną rozmowę z cyklu Horyzonty. Zachęcam, by subskrybować ten kanał, jeśli Państwu się to jeszcze nie przytrafiło, by tę rozmowę polubić i skomentować. Ważna informacja jest taka, ponieważ będziemy tu poruszać mocno bieżące aspekty naszej rzeczywistości. Zerkam na zegarek, zbliża się godzina 10, proszę Państwa. Mamy środę, więc nagrywamy to w środę. Środę, czyli 11 dzień marca. To ważna uwaga, to wszystko, o czym będziemy opowiadać, wydarzyło się do tej chwili. Piotr Kuczyński, Państwa ulubiony analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, jest naszym gościem. Dzień dobry, Panie.
Dzień dobry Państwu. Ta data i godzina jest niezwykle ważna, naprawdę, Panie redaktorze, bo to się zmienia tak szybko, czasami człowiek wydaje się, że już lata upłynęły, a dopiero parę dni.
No pamięta Pan pierwszą kadencję Donalda Trumpa? Wszyscy czekali chyba na 14, bo zwykle wtedy już po porannej toalecie był łaskaw zasiadać do Twittera i wtedy zacząć pisać. To było szczególnie widoczne w pierwszej kadencji, no już dzisiaj woli swoją platformę.
Tak, ale, social, tak.
Tak, ale zdaje się, że rzeczywiście to ma Pan na myśli, że po prostu się dzisiaj może znowu dużo wydarzyć, mogą się pojawić nowe deklaracje, decyzje, oceny, a przede wszystkim ruchy militarne?
Tak, tak, to jest, wszystko jest możliwe. W tej chwili, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to wszystko jest możliwe. Ja parę dni temu, w zeszłym tygodniu, widzi Pan, muszę się zastanowić, kiedy to było, bo to się wydaje naprawdę, że od początku wojny minął miesiąc, co najmniej, może nawet więcej, a to jest dopiero chyba 11 dni, coś koło tego, prawda? Ja w zeszłym tygodniu już mówiłem, że prezydent Trump w dowolnej chwili może wyjść i powiedzieć, no zmieniliśmy rząd w Iranie, zbombardowaliśmy, wykończyliśmy siły zbrojne, wszystko, zrobiliśmy co mogliśmy, teraz jedziemy do domu, zostawiamy Irańczykom zmianę władzy. Przecież on to w każdej chwili może powiedzieć. W sumie on prawie coś takiego chyba przedwczoraj powiedział, prawda? Że to jest tylko amerykańska krótkoterminowa wycieczka. No jeżeli wycieczka jest mordowanie ludzi i burzenie, no to fajnie, niech mu będzie wycieczka. Ale tak w zasadzie rzucił taką tę. I on rzeczywiście musi szybko to skończyć, w miarę szybko, bo inaczej pogonią republikanów, demokraci w wyborach w listopadzie.
W midtermach, tak. Chociaż pewnie i tak notowania republikanów nie najlepsze. A co czytają, jak czytają sytuację i co mówią o przyszłości? Bo zwykle jest tak, że rynki finansowe to jest oczekiwanie pewnej przyszłości. Co pan na rynkach finansowych widzi? Na rynkach akcji, rynkach surowców?
Znaczy, widziałem panikę na początku tygodnia, prawda? Bo była widoczna cena ropy WTI, która uderzała gdzieś tam $119. Niewyobrażalny poziom, dwa razy więcej niż przed wojną.
W ciągu raptem kilkunastu dni przecież.
Tak, absolutnie, nawet kilku dni. Tak, tak, zgadza się. No teraz widzę teoretycznie odprężenie, ale to jest teoretycznie, dlatego że po pierwsze prezydent Trump raczył powiedzieć o tej krótkoterminowej wycieczce, co już spowodowało wzrost indeksów na Wall Street, spadek ceny ropy. Zawsze się dziwię, jak jego słowa wpływają na rynki. Przy okazji zawsze się zastanawiam, a kto na tym tak naprawdę zarobił? Kto wiedział, że on to powie? No bo jeżeli ktoś wiedział, to mógł krocie zarobić, no ale zostawmy to, ich sprawa.
Mamy pewne tropy.
Tak, mamy pewne tropy, nie wątpię. No tak, wiem nawet, o czym pan mówi. Więc tak, no to było to i to już było pierwsze uderzenie. Potem Trump zaczął mówić o tym, że może przejmie w ogóle cieśninę Ormus. Nie wiem, jak on chce to zrobić, ale teoretycznie może opanować jeden brzeg No bo myślę, że Zjednoczone Emiraty Arabskie czy tam Oman no nie pozwolą mu się ugościć na swoich brzegach, ale zostawmy to, że on to przejmie, to też pomagało. Potem było jeszcze, to nawet dzisiaj, tam była informacja, ona pojawiła się dwa dni temu, kiedy Financial Times napisał, że grupa G7 wnioskuje o uwolnienie rezerw, a dzisiaj Międzynarodowa Agencja Energii powiadomiła, że będą właśnie uwalniane te rezerwy ropy w sposób niezwykły, zupełnie najwyższy w historii. No czyli to oczywiście obniża cenę ropy, prawda?
Pojawia się więcej towaru na rynku, jest
tak.
Tak
jest, obniża cenę ropy, ludzie się uspokajają i nawet to, że informacja o tym, że Iran minuje cieśninę minami, cieśninę Ormus, nawet to nie spowodowało wzrostu ceny ropy właśnie przez tę informację o MAE, czyli Międzynarodowej Agencji Energii. Ale jak wiecie państwo, każde rezerwy mają gdzieś swój punkt krytyczny. Ja nie mówię, że dno, bo oni do dna nie zejdą. To byłoby bardzo lekkomyślne, ale gdzieś jest ten punkt, który, poniżej którego zejść nie mogą w rezerwach. I jeżeli ta wojna będzie długo trwała, no to do tego punktu dojdą i wtedy dopiero zacznie się zabawa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kluczowe w tej wojnie, jak pewnie w każdej wojnie, jest czas. Czas. Jeżeli ona się skończy za 2-3 dni, Trump mówi, że krótkoterminowa wycieczka, ale nie skończy się wojna w tym tygodniu. No dobrze, okej. Zobaczymy, co to dla niego znaczy krótkoterminowa wycieczka. Jeżeli się przywiąże do swoich słów, co wątpię. Więc jeżeli to będzie rzeczywiście jeszcze parę dni, no to za 3 miesiące o tym zapomnimy. Znaczy w historii zostanie zapisane, ale gospodarka, rynki finansowe i tak dalej o tym zapomną 3 dni po końcu wojny, śmiem twierdzić. Jeżeli zaś to będzie trwało dłużej, kilka miesięcy, to odchorujemy to wszyscy.
Wtedy,
no właśnie taki, że wszyscy już zapomną o tym, że te zapasy zostały uwolnione, albo dojdą do wniosku, że już wyczerpały się możliwości uwalniania, że dojdą do wniosku, że cieśnina jest dalej zamknięta, ale 20% ropy nie płynie oprócz statków chińskich, prawda?
Tak jest.
Tak.
Ciekawe, jak sobie poradzą na zaminowanej cieśninie Ormus.
No to by był, to ma pan rację, do tego jeszcze nie doszedłem, jeszcze nie zdążyłem pomyśleć.
No bo będą musieli też sobie z tym poradzić,
prawda?
Tak? Zaminowane to dla wszystkich.
No właśnie.
Być może dostaną jakieś...
Chyba jakieś specjalne safe passage, tak?
No właśnie.
Bezpieczne przejście.
Blisko lewego.
Tylko dla Chińczyków.
Tylko dla Chińczyków, ale wtedy inni zobaczymy.
Wie pan, z Chinami to jest ten problem. Widziałem takie fajne rozliczenie procentowe. Jeżeli ludzie nie lubią procentów, to nic im to nie powie, ale mimo wszystko szybko powiem. 20% potrzeb energetycznych Chin, całych potrzeb energetycznych Chin, pochodzi z ropy naftowej. 70% z tej ropy, czyli 14% potrzeb, jest importowane. 50% z tego importu jest w cieśninie Ormus, prawda, zablokowane. Czyli jak się to wszystko przeliczy, to wychodzi 7% potrzeb energetycznych Chin, leży w Zatoce Perskiej, cieśnina Ormus i tak dalej. Więc nic dziwnego, że Chiny na pewno się przygotowały do tej wojny, na pewno mają potężne zapasy, ale naciskają na to, żeby ta cieśnina była otwarta w domyśle choćby tylko dla nich.
Czy ten konflikt, tak jak go dzisiaj widzimy, oczywiście nie znając przyszłości, ma potencjał, by zniszczyć światową gospodarkę, by ją wstrząsnąć?
Wstrząsnąć tak. Ja nie wiem i nikt tego nie wie według mnie. Również ani Pete Hexet, geniusz amerykański, sekretarz wojny. Traktujcie to państwo, to cudzysłów, widzicie państwo w tym geniuszu. I ani prezydent Trump tego nie wiedzą. I według mnie nikt nie wie, ile rakiet tak naprawdę ma Iran i ile możliwości, ile wyrzutni do tych rakiet ma, prawda? Prezydent Trump mówi, co jedna z telewizji ciągle upowszechnia, że 60% tych wyrzutni zostało zniszczonych, ale my nie wiemy, czy 60, czy 30, czy 20%, prawda?
A są też szachedy, które zdaje się wyrzutni nie potrzebują.
Są te drony, które mogą sobie latać bez żadnych wyrzutni, a mają skutki niszczycielskie. Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się, że jakiś statek handlowy na przykład płonie. Podobno trafiony rakietą, ale nie wiem, czy rakietą, czy właśnie szachedem. W związku z tym tego nie wiemy i to jest najważniejsze. Gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy potrafili oszacować czas wojny. Bo jeżeli dwa drapieżniki rzucą się na łosia, który ma tylko rogi i kopyta, bo niewiele więcej, no to muszą go w końcu powalić na ziemię i zjeść. No inaczej mówiąc, Iran musi przegrać, tylko kwestia czasu. Czas jest kluczowy dla gospodarki światowej i polskiej również. Czas jest kluczowy. Jeżeli to potrwa długo, to gospodarka zapłaci. Ja ciągle zakładam, że nie może potrwać długo, bo Trumpowi to jest absolutnie nie na rękę.
Bo on też zapłaci. On osobiście
zapłaci. Bo on osobiście zapłaci, bo jeżeli dramatycznie przegrałby wybory w listopadzie, przypominam, zmienia się cała Izba Reprezentantów i 1/3 Senatu. Gdyby wygrali demokraci i tu, i w Senacie, i w Izbie, to wtedy impeachment ma rozpoczęty na pewno proces impeachmentu, a nawet może się okazać, że dojdzie do prawdziwego impeachmentu. To naprawdę nie będzie mu na rękę.
Czy my, panie Piotrze, możemy myśleć, przyglądając się temu, co się dzieje i co może się wydarzyć w kolejnych miesiącach na świecie, z myślą o tym, co działo się w latach 70., jeśli chodzi o podwójną górkę inflacyjną. Tam mieliśmy do czynienia z inflacją, potem ze spadkiem inflacji, tak jak teraz na świecie, ale potem ta hydra podniosła głowę. Czy to się może powtórzyć?
Nie wiem. To wie pan, mówienie o tym, co było 50 prawie lat temu, prawda, to jest trudne, dlatego że świat się zmienił, gospodarka się zmieniła, rynki finansowe są zupełnie w innym miejscu. Nie wiem, chyba to u pana żeśmy nawet mówili o tym, jak zmieniły się rynki finansowe. W latach 70. powstał Forex, prawda? Przedtem kursy były stałe. Po Bretton Woods, prawda? Po wojnie i tak dalej. Lata 70. Forex. Lata 80. dług państw poszedł w prywatne ręce, prawda? No, można było atakować obligacje różnych państw. Lata 90. instrumenty pochodne. Z rynku, który był wart tam 90 miliardów dolarów, zrobił się wart 700-600 bilionów dolarów. Taki rynek instrumentów pochodnych. Zupełnie inna sytuacja jest obecnie. W związku z tym ja nie widzę możliwości odnoszenia się do tamtych czasów, mówienia teraz będzie podobnie. Nie, myślę, że tak nie będzie. Jak będzie, nie wiem, ale nie tak.
No bo to o tyle często wraca, bo to też było podobne źródło, podobne podłoże, no to był to szok paliwowy, prawda?
Był szok paliwowy, tak. Wtedy na przykład o cenie ropy nie powiem, bo nie sprawdzałem na wykresie. Sprawdzałem złota cenę, dlatego że to w tej chwili jest bardzo ważne, w Polsce również bardzo ważne, bo wtedy cena złota w latach 78-80, czyli 2-3 lata, wzrosła z 150 dolarów do 900. Sześć razy podnosiła się cena złota. No to tak mniej więcej jak teraz, bo ja tylko że w innym okresie, bo ja zacząłem mówić o tym, że warto 10-15% mieć w fizycznym złocie. Mniej więcej 10-15 lat temu coś koło tego i wtedy złoto kosztowało około 1100 dolarów za uncję. No teraz 5-300 różnie. W związku z tym też jest prawie pięciokrotny wzrost ceny. No i, ale co się potem stało? Dlatego ja ciągle ostrzegam, uważajcie, bo złoto to też jest aktywo finansowe. To też jest coś, co może tanieć i drożeć. Nie musi być jeden kierunek. Co się potem stało? Potem inflacja została opanowana, w Stanach Zjednoczonych również. Paul Volcker zastosował, szef Fedu, bardzo poważany wtedy i obecnie chyba też, zahamował tą inflację, kurację dość taką uderzeniową, jeżeli chodzi o stopy procentowe. A wtedy inflacja w Stanach była kilkunastoprocentowa, to się wydaje, nie pamiętam dokładnie jaka, ale kilkanaście procent. I wtedy cena złota zanurkowała i w ciągu półtora roku złoto straciło 70%, spadło z 900 do okolic 300 dolarów i potem przez 20 lat trudno było na nim zarobić, chyba że się kupowało, bo to chodziło ciągle około 300 dolarów. Więc pamiętajcie państwo, złoto nie jest świętym gralem inwestycji, nie jest czymś, co na czym na pewno się zarobi.
A nawet w tak niespokojnych czasach jak teraz, to znaczy, czy ktoś, kto, okej, no jak kupił słuchając Kuczyńskiego 10 albo 15 lat i ma dzisiaj, no to jest do przodu, a czy gdyby ktoś kupił złoto w ostatnim roku albo nawet teraz, widząc co się, no wie pan, jak się o tym pisze na pierwszych stronach gazet, jak się o tym rozmawia w taksówce, wtedy wszyscy kupują, ale może jest tak, że nawet ci właśnie, którzy kupują na górce, kupują wciąż w dobrym momencie, bo szczyt górki wcale nie jest za nami, bo właśnie świat jest coraz bardziej niespokojny.
To nie jest wykluczone. O tak powiem. To nie jest wykluczone, ale nie jest również pewne. Wtedy wydawało mi się, że wtedy, kiedy ja to mówiłem, kiedy złoto kosztowało około 1100 dolarów, to dochodziły informacje z rynków, że cena wydobycia w wielu kopalniach jest zbliżona do 1100 dolarów. W związku z tym dosyć spokojnie mogłem mówić, można, trzeba kupować, bo, prawda? Bo to dużo taniej nie będzie. I tak się rzeczywiście stało.
Bo poniżej kosztów nie będą wydobywać.
Oczywiście, tak się rzeczywiście stało. Ja pamiętam, że ja kupowałem wtedy te swoje 10-15%, jak komuś mówię, to sam też stosuję, prawda? W cenie poniżej 5 tysięcy złotych za uncję. Teraz jest tam 18 tysięcy z groszami, prawda? No jest różnica.
Wciąż ma pan w portfelu aż tyle złota?
Znaczy nie aż tyle. No wtedy było to 10-15%. Dzisiaj jest to chyba podobna, bo wzrosła cena złota. Nie zmieniam tego, po prostu nie zmieniam, dlatego że ja zakładałem, że to nie jest kupione po to, żeby zarobić i dlatego to wracam do pana pytania, tak. Czy teraz też opłaca się kupować. Nie wiem, czy się opłaca kupować, bo ono może równie dobrze mocno stanieć, naprawdę.
Ale pan się nie kaszuje, nie realizuje zysku.
O to chciałem powiedzieć, że ja tego nie robię, dlatego że to jest złoto tak zwane na naprawdę czarną godzinę, nie pod czarną godzinę pod nazwą wojna, bo ja w wojnę w Polsce nie wierzę, ale okej. Na czarną godzinę, jeżeli, bo ja ciągle twierdzę, że my żyjemy w interregnum, czyli jeden system się zmienia, drugi gdzieś tam się pojawi, a my żyjemy w środku, w najbardziej dramatycznym okresie. I ja myślę, że ten przełom nas jeszcze czeka, na przykład przełom zadłużenia się. Coraz częściej mówi, że kraje są coraz bardziej zadłużone, że politycy nic z tym nie robią. Tak jest. W którymś momencie, nie wiem kiedy, czy to będzie za rok, 5 czy za 10, pojawi się coś, co powie ludziom, te pieniądze, które są drukowane, są bez wartości, prawda? No i wtedy złoto będzie nie warte 10-15% moich aktywów, a 115% albo 150% moich aktywów, no bo ludzie przestaną wierzyć w drukowane
cokolwiek
pieniądze,
innego.
Prawda? To jest jeden element. Drugi element to jest sztuczna inteligencja. Naprawdę będzie miała na nas niesamowity wpływ. No jestem... Ja mam takie poglądy, ale jestem pod wpływem artykułu Something Big is Happening. To Mats Stammer chyba się tak nazywa ten człowiek, ale jak wrzucicie państwo tytuł, to państwu wyskoczy. Jest długi po angielsku tekst. Chłopak, bo to młody człowiek, 6 lat tylko pracuje ze sztuczną inteligencją, ale to, co on tam napisał, ma naprawdę, ja uważam, że w 90% się z tym zgadzam. To znaczy, co niesie, podsumowując, on twierdzi, że najgorsze jest to, że ludzie nie są przygotowywani do tego, co ich za parę lat czeka. Że media i wszyscy mówią, właściwie no, pojawia się, zwiększy się wydajność pracy, ble, 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 prawda? Nie są przygotowywani. I w związku z tym później jest zaskoczenie, jak nagle okazuje się, że mamy wypowiedzenie, bo nie potrzebują nas pracy, prawda? Jak firma fintech, Block, znana firma fintechowa, która zatrudniała 10 tysięcy ludzi, jednego dnia postanowiła zwolnić 4 tysiące osób. 40% załogi, bo używa sztucznej inteligencji teraz, prawda? Jak Mustafa Sulejman, o którym być może o pana nawet wspominałem, bo to jest naprawdę książka, którą bardzo polecam, się czyta jak kryminał. Nadchodząca fala jest tytuł.
Ze srebrną okładką taką.
Tak? Nie wiem, od koloru nie pamiętam, bo ja w Kindlu czytam, także koloru nie pamiętam. W każdym razie Mustafa Sulejman, to on jest prezesem Microsoft AI, czyli firmy Microsoftu zajmującej się sztuczną inteligencją. On niedawno w wywiadzie dla Financial Times, o ile dobrze pamiętam, chyba tydzień albo dwa tygodnie temu, powiedział, że w ciągu 12 do 18 miesięcy prawie wszystkie zadania wypełniane przez białe kołnierzyki zostaną zautomatyzowane i sztuczna inteligencja i robotyka, automatyzacja po prostu wykosi.
Dobrze, że noszę błękitny.
Prawda? Ja też. Także ja w to oczywiście nie wierzę, że to w Polsce tak szybko będzie. Myślę, że na całym świecie tak szybko to nie będzie, ale to niech nie będzie 12-18. Pomnóżmy to razy 3. To młodych ludzi, czy młodszych ode mnie, to dotknie. No mnie już nie dotknie, ja już mam, mogę sobie przyglądać na to tak ze spokojem, ale moje wnuki, mój syn, no to będzie miało wpływ.
Panie Piotrze, czyli tak, jest wojna na świecie, która nie wiadomo kiedy i jak się skończy. Mówi pan, tego nie wiemy przecież, jeśli potrwa dłużej, będzie dla nas bolesna. W dodatku w regionie, przez który transportuje się ropę naftową, a ceny paliwa wpływają na całą gospodarkę, na wszystkie dziedziny, bo ten transport się przekłada i rozlewa na różne sektory i branże, czyli generalnie inflacja, czyli drożyzna na świecie, globalna, także w Polsce. Czy to oznacza, czy to może oznaczać dla tych, którzy nas oglądają, że ich kredyty hipoteczne będą droższe?
Czy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe?
Owszem, na razie obniża. No i obniżała.
No właśnie. Ja przed decyzją marcową, 4 marca obniżyli stopy. Ja przedtem mówiłem, że ja na ich miejscu bym poczekał miesiąc.
Wait and see.
Dlatego, że nie wiadomo, co z tej wojny wyniknie, prawda? Więc ja zakładałem, że naprawdę nie wiadomo, jak to się zakończy, jak to będzie, bo wojnę podobno, jak mówią zawodowcy, politolodzy, wojskowi, wojnę łatwo się zaczyna, a trudno się kończy. W związku z tym nie wiadomo, do czego to doprowadzi, a miesiąc niby nikogo nie zbawił, więc ja bym na ich miejscu poczekał. No ale zrobili, okej, okay, lepiej dla gospodarki. Stopy niższe, 3,75%, okej. Okay. Ale teraz rzeczywiście, gdyby to, i znowu wracamy do tego wymiaru czasowego, prawda? Jeżeli to potrwa długo, to ceny transportu przełożą się na wszystko. Na wszystko, no bo transport jest wszędzie używany.
Na wszystko i wszędzie.
Wszystko i wszędzie. Mało tego, ceny nawozów sztucznych skoczą, no bo nawozy produkuje się przy olbrzymim udziale gazu. Tak jest. W związku z tym to też. I w związku z tym nawozy spowodują wzrost cen żywności w drugiej połowie roku na przykład, prawda? W związku z tym i Rada może być zmuszona do podnoszenia stóp procentowych. Ja się z panem zgadzam. Tyle tylko, że znowu wracamy do wymiaru czasowego tej wojny. Jeżeli to się zakończy za parę dni, to zapomnimy o tym, nikt nie będzie mówił o inflacji, bo się powie, no tak, chwilowo podskoczy tam o 0,2 punkta procentowego i za chwilę o niej zapomnimy. Tak,
tak. Też tak może być.
Też tak może być. Jeżeli zaś pan Trump się przeliczy i będzie to trwało długie miesiące, no to niestety inflacja no nie będzie 18,4%, bo to był szczyt, prawda, tej popandemicznej, powojennej inflacji, ale do 4 z groszami całkowicie jest możliwy wzrost inflacji.
Nie ma pan łatwej roboty, bo siedzę naprzeciwko pana i w zasadzie pytam pana o pewien bardzo konkretny wynik pańskiej analizy w postaci na przykład konkretnej liczby, no poziomu stóp procentowych chociażby, a żeby pan dojść do tej liczby, musi naprawdę przeanalizować szereg, bardzo długi łańcuch, w dodatku taki, który się bierze z bardzo różnych dziedzin, prawda? Począwszy od niezwykle niekonkretnego, zupełnie inaczej niż efekt, czyli liczba. Począwszy od zupełnie niekonkretnego źródła, mianowicie psychologia jednego dżentelmena.
Tak jest. I dlatego ja to od dawna twierdzę, mówię teraz to z uśmiechem, bo mnie to już średnio, no w ogóle mnie to nie dotyczy. Dlatego mój zawód zostanie najpewniej szybko zastąpiony przez sztuczną inteligencję, bo ta liczba bodźców, liczba informacji, liczba elementów, które trzeba brać pod uwagę i potrafić sobie to ułożyć, zasymulować ileś tam scenariuszy, no to człowiek niestety padnie. No.
Nie robi tego tak szybko, nawet tak
może
szybko
mieć jak intuicję, bo znam ludzi, nawet z takimi pracowałem niedawno, którzy mają niesamowite czucie rynku. Bywa to, to się wydaje, ale miewają takie, bywają takie. Takie osoby. No, ale taki średni analityk to musi przegrać ze sztuczną inteligencją.
Tak jest. Powiedziałem to po to, żeby jednakowoż skłonić pana do próby jakiegoś sięgnięcia do samego źródła. Czy gdyby miał pan, analizując różne faktory, różne czynniki, które mogą wpłynąć na ten ostateczny efekt, czyli inflację na świecie i kryzys gospodarczy wynikający z długiej wojny z udziałem Iranu, i wielu innych aktorów, bo to jest przecież nie tylko Stany Zjednoczone, Izrael i Iran, no to już jest coś dużo szerszego, to który z tych czynników byłby najwięcej by ważył? Czy to byłaby perspektywa właśnie wyborów w Stanach Zjednoczonych jesienią?
Krótkoterminowo tak. Krótkoterminowo to kilka miesięcy. No nie jest to długi termin. Ja jeszcze jeden element jest, który jest według mnie niedoceniany przez ludzi z naszej cywilizacji. Wręcz. No, mówię o Europę, o Stany Zjednoczone, nawet Japonia, Australia i tak dalej. No jest ten pewien obszar, którego ja nazywam naszą cywilizacją. Mianowicie religię. I ja uważam, że potworny błąd, ale to naprawdę potworny, nikt o tym nie mówi, to mnie dziwi, zrobiły Stany i Izrael, zabijając Kameneiego, czyli tego głównego ajatollaha. Część tego Iranu, te 80 milionów wierzących, mówi, zabili nam naszego przywódcę duchowego, no, religijnego. No to wie pan, jakie to może powodować działania.
Fanatyzm.
Tak, i stąd oni są tacy zaciekli w tej chwili, bo gdyby to był ktoś inny, Maduro, prawda? No, porwali go tego, spokój, cisza, nikt nie protestuje, wszyscy zadowoleni. No tu jest zupełnie inna sytuacja. Uderzyliśmy w religię. Po co? Ja się pytam, po co? Zabicie jednego człowieka to tylko był symbol pokazujący, jaki wszechmocny jest Izrael, bo to akurat Izrael go zabił. Prawda? Ale po co? Po co antagonizować religijnie ludzi? Ja tego nie rozumiem, naprawdę.
A myśli pan,
ja jestem sam ateistą, ale potrafię zrozumieć tych, którzy wierzą.
A myśli pan, że w odwecie, ponieważ zagrano tak wysoko taką stawkę i taką kartą, to w odwecie Irańczycy mogą mieć po prostu taki cel, ponieważ zabili nam naszego kluczowego, najważniejszego duchownego, to my po prostu zdestabilizujemy gospodarkę na świecie?
Tak.
Po nas choćby po to?
To jest ewidentnie ich cel. Zdestabilizowanie gospodarki światowej jest ewidentnie ich celem. Dlatego uderzają na sąsiadów. Pezeszkian, ten prezydent Iranu, przepraszał sąsiadów, ale i tak dalej ich bombardowali, no bo tam są bazy amerykańskie po prostu. Oni im przede wszystkim zależy na zrujnowanie infrastruktury służącej do wydobywania i przerabiania ropy i gazu, prawda? Bo jeżeli to im się uda w dłuższym terminie, no to rzeczywiście świat będzie sparaliżowany, będzie olbrzymi nacisk na Trumpa i Netanyahu, żeby tę wojnę zakończyć i tak dalej, i tak dalej. Więc im na pewno na tym zależy. A przy okazji się zemszczą za swojego lidera.
No dobrze, to inny aspekt takiego paraliżu gospodarczego globalnego. Panie Piotrze, to już jakkolwiek to zabrzmi, pół dekady od momentu pandemii. Pandemii, która miała być dla nas jakąś lekcją związaną na przykład z łańcuchami dostaw. Prawda? Mieliśmy się nauczyć i wyciągnąć wnioski. Potem były inne lekcje, na przykład amerykańskie cła i uderzenia w różne aspekty globalnego handlu. Czy mógłbym naiwnie powiedzieć, że na pewno przywódcy światowych gospodarek wyciągnęli wnioski i dzisiaj te łańcuchy dostaw wyglądają inaczej niż w pandemii, czyli nie są tak bardzo rozciągnięte, takie długie i tak globalne, co nas wtedy tak bardzo uderzyło, kiedy je poprzecinaliśmy i w związku z tym dzisiaj już nie będzie takich problemów jak wtedy, czy to prawda?
To znaczy niewątpliwie, żeśmy się nauczyli, niewątpliwie z tej delokalizacji, jak to Francuzi nazywają, zaczęliśmy ściągać powoli nasz obszar, powiedzmy, bliżej nas, różnego rodzaju kluczowe produkty, ale nie wszystkie i nie wszędzie, to jest oczywiste. W dalszym ciągu zdaje się te podstawowe specyfiki, dzięki którym powstaje większość leków, kupujemy w Indiach czy w Chinach, prawda? Ja nie słyszałem o dużych fabrykach, które mogłyby powstać w Europie, tylko byłoby to wszystko dużo droższe. Więc to jest to. W dalszym ciągu jedna fabryka ASML produkuje wymyślny, taki najbardziej nowoczesny sprzęt do produkcji układów scalonych. Ona jest w Europie, w Holandii. Tak. A jedna z kolei produkuje te najlepsze na świecie układy scalone, TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company i ona jest, jak sama nazwa mówi, na Tajwanie.
Chociaż Donald Trump skłonił ich, żeby kolejną fabrykę otworzyli u nich.
Ale to potrwa, bo to trzeba wybudować ileś tam miliardów dolarów i tak dalej, i tak dalej. Być może, zobaczymy. Ale w każdym razie, żeśmy się niewiele nauczyli, bo już czytałem, że zapasy gazu na Tajwanie są ograniczone i TSMC może zaprzestać produkcji właśnie tych super ważnych układów scalonych. W związku z tym ta delokalizacja rzeczywiście, były postanowienia, że będzie ograniczana. Pewne elementy widać tego ograniczenia ściągania tej produkcji, ale ja nie widzę takiego ruchu, który by powodował masowe ściąganie produkcji bliżej siebie, bo to masowe ściąganie produkcji bliżej siebie spowodowałoby masowy wzrost inflacji. Nie ma nic za darmo. My jesteśmy drodzy jako Europa, prawda? Jako koszt pracy. My naprawdę nieźle zarabiamy jako Europejczycy. I jak sztuczna inteligencja przejmie władzę i będzie wytwarzała prawie wszystko, to być może wtedy w Europie rzeczywiście powstaną takie zakłady, bo nie będzie potrzeba ludzi. Zresztą ja u pana już mówiłem, ja to ciągle powtarzam, ja się nie zgadzam z demografami, którzy płaczą za ileś tam lat będzie o 7 milionów mniej Polaków, to będzie tragedia i dramat. Ja mówię, nie będzie żadnego tragedii i dramatu, bo dlatego, że te ileś lat, to nie będzie sytuacji, że nie ma rąk do pracy, tylko nie będzie pracy dla rąk po prostu, bo będzie właśnie sztuczna inteligencja wykopie większość i będziemy jeszcze tęsknili za pracą.
Ujmę to delikatnie, jest pan w awangardzie, jeśli chodzi o opinię w tej
Absolutnie kwestii. Tak. Absolutnie tak i niestety, ja wiem, że pan się uśmiecha, ale niestety mój syn się ze mną absolutnie nie zgadza.
Nie zgadza, tak?
Tak, a jest informatykiem. Czyli ja mu mówię, my idziemy różnymi kanałami myślowymi i te tunele nasze myślowe są tak obudowane, że ja nie jestem w stanie do niego dotrzeć, a on do mnie. I on twierdzi właśnie, że nie, że to tak nie będzie z tą sztuczną inteligencją. Jestem absolutnie przekonany, nie wiem za ile lat, czy za 5, czy za 10, ale to nie jest 50 lat. Sztuczna inteligencja będzie mogła naprawdę zrobić prawie wszystko. Jeżeli jeszcze pójdzie robotyzacja w właściwym kierunku, proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o humanoidalne roboty, to Chiny są absolutnie na pierwszym miejscu. Ja czytałem opinie zawodowców w tej dziedzinie, które mówią, że już koniec, już ich nie dogonimy, że tylko możemy pracować nad mózgiem robotów, czyli nad oprogramowaniem. Bo jeżeli chodzi o same humanoidalność tych robotów, to już ponoć ich nie dogonimy. Oni ponoć mają, czy już obsadzili, tego nie wiem, ale czytałem, że obsadzić całą granicę chińsko-wietnamską robotami, po prostu będą pracowały tylko roboty, żadnych ludzi. To wie pan, w którym kierunku to idzie, to widzimy, tak? Dlatego ja na przykład mówię, że jeżeli chodzi o pole walki, ja jestem skromny podporucznik rezerwy, więc się i to sprzed pół wieku, więc się na tym nie znam, ale mimo wszystko uważam, że wkładanie miliardów złotych w żelastwo jest błędem. Miliardów złotych nowoczesne pole walki, które będzie za 10, za 15 lat, tak. Ale nie szykowanie się, jak to wojskowi mówią, do wojny, która już była.
Jasne. Gdyby miał pan obstawiać, panie Piotrze, scenariusz taki, że ta inflacja nam z powodu cen ropy naftowej, która jest nazywana krwiobiegiem gospodarki światowej i ograniczeniach w łańcuchach dostaw, że z tych powodów inflacja nam na świecie skoczy, to dawałby pan więcej niż 50% czy mniej? Że
mniej.
Mniej,
dlatego że mówię, ja nie wierzę, żeby Trump nie chciał tego szybko skończyć. Ja na tym to opieram. To po prostu musi to szybko skończyć. Musi szybko skończyć, bo to się źle dla jego partii skończy, te wybory. Naprawdę, to będzie miał taki nacisk za chwilę u siebie, że będzie musiał to szybko.
Ale to ja w kontrze, może będzie tak, że ten, jak to się o nich w świecie islamskim mawia, mały szatan, będzie tego dużego szatana tak skutecznie namawiał, że Trumpa przekona, bo Benjamin Netanyahu ma niezwykłą siłę, jeśli chodzi o przekonywanie Donalda Trumpa. Interwencja w strefie gazy nie była krótkotrwała, choć mogła być. Być może mimo tych różnych interesów po prostu Bibi będzie tak sterował Trumpem, że to nie potrwa krótko.
Myślę, że to się tak nie skończy. Myślę, że Trump i jego otoczenie szczególnie nie będzie podlegało naciskowi ze strony Netanyahu. Jest najbardziej prawdopodobne, się w tej chwili to wydaje, że Stany w którymś momencie powiedzą, że one już skończyły, zrobiły swoje, to co powiedzieliśmy parę minut temu, zrobiły swoje i że już teraz tylko Iran, ewentualnie jak Izrael chce, to proszę bardzo, niech sobie sam tam coś robi. Jest to bardzo prawdopodobne. I to byłoby najgorsze rozwiązanie, bo wojna by dalej trwała, prawda? Bo co z tego, że Stany się wycofały, kiedy Izrael dalej prowadzi tę wojnę. I to w ogóle nie, według mnie nie prowadzi to do zmiany rządu w Iranie na jakiś demokratyczny takiego naszego wzorca. To według mnie jest kompletnie
nie ma w ogóle chyba tego
nierealne, na pamięci, to jest nierealne. Albo zostanie w dalszym ciągu tą Republiką Islamską, to jest jedna możliwość. Albo będzie z tego wojna domowa w Iranie, mało prawdopodobne, bo te manifestacje, które żeśmy widzieli, to były manifestacje studentów, wielkomiejskie i tak dalej. To są ta śmietanka śmietanka społeczeństwa, a nie ci, którzy są głęboko wierzącymi szyitami, no bez przesady. No. W związku z tym wojna domowa jest też możliwa, a najbardziej prawdopodobne, bo widziałem 7 scenariuszy dla Iranu po wojnie, to najbardziej do mnie przemawiał ten, który mówił, że będzie dyktatura wojskowa. Że po prostu. Tam są ci strażnicy rewolucji, IRG, tak? Islamic Revolution Guard Corps, tak? IRGC dokładnie. Więc strażnicy rewolucji i wojsko opanowało ponad 70% gospodarki irańskiej. Oni skóry łatwo nie sprzedadzą, bo tam leżą ich pieniądze, wszystko, na co pracowali przez wiele lat. W związku z tym mogą po prostu ustanowić dyktaturę wojskową. Czy nam się to będzie podobało? Jakoś wątpię.
Z elitarnymi oddziałami Al-Quds na czele. No dobrze, to w rynki finansowe. Trochę pan powiedział o tym, co się wydarzyło na rynku ropy naftowej kluczowym w tym zakresie. Co mówią giełdy papierów wartościowych? Co mówi Wall Street?
Wall Street mówi, że nic się nie dzieje. Nasza chata z kraja.
Okej. Okay.
To prawda, tak mówi. Tak mówi, bo te spadeczki, bo nawet nie spadki indeksu, są prawie znikome. Tak jakby wierzyli po pierwsze swoją moc, bo na pewno wierzą, Amerykanie wierzą w moc, wszechmoc Ameryki. Myślę, że już powoli się powinni uczyć tego, że są inne siły równie potężne. Mówi o Chinach. I Wall Street prawie nie zareagowała. Mają własną ropę naftową, mają własny gaz z łupków i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym są chyba największym producentem gazu, prawda, w ogóle.
Tak, tak.
No właśnie, w związku z tym nie. Tutaj reakcja była znikoma zupełnie. Do tego pomagało Wall Street to, że przez ostatnie 3-4 miesiące tam był trend boczny. Tam się nic nie działo. Indeks,
czyli nie trzeba było przerywać żadnych wzrostów?
Nie, po prostu nie było czego realizować, nie można było realizować zysków z ostatnich miesięcy.
Bo ich nie było.
Na KOSPI, czyli koreańskim indeksie, tam była potężna dwudniowa przecena 20%, potem zaczęło się bujanie w tą i we w tą po wiele procent. Ale dlaczego ona była? Dlatego, że KOSPI, do momentu tej potężnej korekty na KOSPI, KOSPI wzrósł w tym roku o 50%. No to jest szaleństwo, prawda? Było co realizować. Było co realizować na złocie, na srebrze, bo tam srebrze mniej, ale złocie tak. No i na niektórych indeksach właśnie giełdowych, gdzie w tym roku, w ciągu ostatnich miesięcy były duże zyski. Na Wall Street ich nie było, więc były dwa elementy. Jeden taki czysto rynkowy, a drugi taki, że oni wierzą w to...
Siły lotniskowców.
Siły lotniskowców.
A Warszawa?
Umiarkowanie, bardzo umiarkowanie zareagowała. Na razie te 3200, które się broni dzielnie, na WIG-u 20, według mnie, tam jest dosyć mocne wsparcie. No musielibyśmy znowu zobaczyć ropę dobrze powyżej 100 dolarów, żeby Warszawa zareagowała, bo w końcu by zareagowała. Na razie nie widać. Widać było na obligacjach, kiedy rentowności skoczyły 10-letnich do prawie 6%.
Odwołany przetarg?
No, bo było prawie 6%. No, to cofnęło się zresztą błyskawicznie. To, co widziałem ostatnio, było chyba 5,6. To też sporo, bo przed wojną było poniżej 5%. To bardzo ładny wynik.
A temat, któremu poświęciliśmy sporą część naszego poprzedniego spotkania, czyli amerykański dolar. Mówiliśmy wtedy o tym, że Donald Trump gra na osłabienie własnej waluty, czy to można podtrzymać, czy wciąż tak robi, co się dzieje z dolarem?
I to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że przez pół roku, w zeszłym roku, to się sprawdzało, prawda? Dolar tracił. Euro, dolar dojechał tam do prawie 1,19. Po czym przez pół roku był spokój, stabilizacja, nic się nie działo, czekaliśmy na koniec roku i dolar przestał tracić. Dużo pomagało w tym osłabienie jena, dlatego że to ma jednak dolar jen, euro dolar i tak ma razem duże znaczenie. Nieistotne, zostawmy to. W każdym razie taki był wynik. Po czym na początku tego roku, pod koniec stycznia, Donald Trump wyznaczył następnego szefa Fed. I wyznaczenie tego szefa Fed spowodowało, że, bo Kevin Warsh, dobrze pamiętam, Kevin Warsh został wyznaczony na szefa Fed, jeszcze musi być zatwierdzony przez Senat, ale zostanie na pewno zatwierdzony. Nawiasem mówiąc, to jest człowiek, który był najmłodszym członkiem zarządu Fed w historii. On został członkiem zarządu Fed w 2006 roku, kiedy miał 36 lat. No, naprawdę, naprawdę osiągnięcie. W 2011 sam rzucił papierami, bo był przeciwko temu skupowi obligacji z rynku, poluzowaniu ilościowemu. No więc właśnie, to tak skrót o tym, kim on jest. To był jeden z czterech głównych kandydatów do tego stanowiska. No, miejscami było ich 11 nawet, ale czterech głównych. I co było ciekawe, człowiek, który był uważany za który ma najmniej gołębie nastawienia, czyli najmniej chętnego do obniżek stóp. Najmniej z tej czwórki. I to było interesujące, bo przecież Trump chce mieć jak najniższe stopy. Ciągle Powella krytykował, obecnego szefa, krytykował za to, że nie obniża stóp, a wybrał człowieka najbardziej jastrzębiego, czyli takiego, który niechętnie będzie stopy obniżał. I to jest nie do zrozumienia, ale to bardzo umocniło dolara. No i wszyscy czekają, co będzie mówił teraz, bo to w końcu minęło od 2011 roku, minęło 14 lat.
Czyli
mogły mu się zmienić, prawda?
Poglądy.
W związku z tym, co będzie mówił pan Warsh, ale on nic nie mówi. Czeka, jak myślę, na przesłuchanie w Senacie. I wtedy zobaczymy, na czym to wszystko będzie działało.
Może Trump wie coś o tym dżentelmenie, czego rynki nie wiedzą?
No, czy na pewno wie, że jest teściem miliardera, lodera, że jego żona jest też miliarderką, to wie. Niektórzy twierdzą, że kupili loderowie kupili mu to stanowisko, w co wątpię, bo jak mówię, w 2006 roku, mając 36 lat, był na tyle zdolny, że został członkiem zarządu. Tak, Fed. Więc raczej nie, to jest takie opowiadanie tylko.
Ale co to znaczy, że my chwilowo musimy zatrzymać tę opowieść o tym, że Trumpowi zależy na osłabieniu dolara? Musimy jeszcze poczekać i się poprzyglądać?
Chwilka jeszcze. Mianowicie wojna spowodowała coś dziwnego i zaczęły się krzyki, a widzicie, dolar wrócił do łask, znowu jest uważany za bezpieczną przestań, bo dolar się umacniał. Tylko czy spadek z 1,18 z groszami na 1,16 z groszami, to jest takie dużo, mówię o euro-dolarze.
Spadek euro względem dolara, tak, czyli umocnienie dolara.
Tak. Czy to jest taki znowu duży spadek? Nie. Ale rzeczywiście widać było ten ruch. Na czym on polegał? Dlatego na tym polegał, że jeżeli miałem w portfelu dolary, w którym kupowałem złoto, powiedzmy, i stwierdziłem w pewnym momencie, bo był taki moment podczas tej wojny, że cash is king, prawda, że gotówka jest królową, że muszę wszystko zamienić na gotówkę i poczekać na okazję, no to wtedy jak wycofuję z tego złota, no to wracam do swoich dolarów, umacniając dolara. To jest normalne i to było widać na całym rynku. Więc ja bym się nie przejmował, nie mówił, że złoto, dolar znowu jest bezpieczną przystanią. Według mnie to nie o to chodzi, być może częściowo, ale nie o to. I nie wierzę, żeby Trump zrezygnował z tego, że chce mieć tańszego dolara. Myślę, że będzie do tego paru. No i nie radziłbym Orszowi nie iść w tym kierunku, bo znowu będzie tak nazywany, jak nazywany był Jerome Powell, a to było, to nie do przytoczenia czasami są te epitety.
No. Co byłoby dziwne, no bo sam go Donald Trump wskazuje.
Na przykład Powella też on wybrał podczas no tak, pierwszej swojej kategorii.
Rzeczywiście, rzeczywiście.
To właśnie. Mhm.
Ale co by to wszystko, ta cała pańska opowieść i te wszystkie opis tych różnych megatrendów, tych zjawisk, prądów na szerokim oceanie gospodarki światowej i światowych rynków finansowych mogło oznaczać dla przeciętnego ciułacza w Polsce, który po prostu odkłada na emeryturę?
Na razie nic. Na razie nic, no na razie nic, bo jak powiedziałem, 10-11 dni wojny robi potężne zamieszanie na rynkach, ale według mnie dla takiego normalnego Polaka, to nic na razie nie znaczy i nie powinien w ogóle reagować na te wszystkie dramatyczne wieści, bo to go na razie nie uderzy. Czyli jeżeli by to trwało wiele miesięcy, no to wtedy wzrośnie mu inflacja i tyle. Na razie widzi tylko na stacjach benzynowych efekt.
Tak, tak. Czyli rozumiem, że to w tej chwili jest tak, że wszystkie scenariusze są czy jakby poważne, pozytywne i negatywne są równoważne i oba na stole. To znaczy, to Trump zdecyduje...
Znaczy, ja uważam, że pozytywny jest bardziej prawdopodobny, bo według mnie Trump długo tego nie wytrzyma.
Czyli też my w kontekście na przykład nawet naszych strategii inwestycyjnych, osobistych, prywatnych, tego w jakie aktywa lokujemy swoje oszczędności, nie robimy nerwowych ruchów na tym.
Według mnie absolutnie. Nie. Żadne kupowanie na siłę jakichś walut czy czegoś, to byłby potężny błąd. Nie.
Czyli czekamy, przyglądamy się, jesteśmy...
Absolutnie tak. Nie, no absolutnie tak, bo najgorsze... Dobra, załóżmy sobie najgorsze. To trwa wiele, naprawdę wiele miesięcy. Ropa, tak jak jeden z ministrów Kataru mówił w zeszłym tygodniu, że jak tak dalej pójdzie, tylko to słowo dalej, znowu wymiar słowa dalej.
Tak, tak.
Jak tak dalej pójdzie, to ropa będzie po 150, czyli prawie dwa razy drożej niż teraz, bo już po zwyżce. No to jeżeli by tak było i wiele miesięcy, no to zobaczymy to w inflacji, no nie ma cudów. Mało tego, być może na świecie wtedy pojawi się ten potwór, o którym się już pisze, ale według mnie za wcześnie, bo nie wiemy, jak długo to będzie trwało. Oczywista stagflacja, czyli spowolnienie gospodarcze i wysoka inflacja. Najgorsza cholera, która może trafić gospodarkę światową, to jest właśnie stagflacja.
Bo zwykle rzeczywiście inflacja ma miejsce, ona towarzyszy na przykład wzrostowi gospodarczemu.
Tak.
Wtedy
tak.
Nie jest tak źle.
Tak.
Gorzej, jeśli jest inflacja, a nie ma wzrostu.
Nie ma wzrostu, tak jest.
I to jest ten potwór.
I wtedy by nas to też trafiło, bo wtedy inflacja by w Polsce też rosła. Nie powiem do jakich rozmiarów, bo nie wiem. Wzrost gospodarczy by też przysiadł, mimo tych potężnych środków, które będą w tym roku wrzucane w gospodarkę. I zamiast 4% wzrostu mielibyśmy 1,4 albo 0,4. Bylibyśmy znowu zieloną wyspą. Tylko czy nas by to bardzo cieszyło, to wątpię.
A gdyby ktoś ze Świętokrzyskiej, z Ministerstwa Finansów zadzwonił do ulubionego analityka Piotra Kuczyńskiego i zapytał: panie Piotrze, jak żyć, co robić, jak się tutaj z kwestiami...
Oni na razie robią bardzo sensownie. Znaczy nie to, że ja mam poglądy jakieś takie czy inne, ale uważam, że robią sensownie. Na razie też nie robią nerwowych ruchów. Jeżeli chodzi o rząd, premier Tusk mówi, że tak, oni się przyglądają, analizują. Na apele opozycji, żeby obniżyć akcyzę i VAT, to jest też problem, dlatego że akcyza, ja nie wiem, czy ona nie jest już poniżej minimum europejskich, bo Unia Europejska nakłada minimum akcyzy i nie możemy zejść poniżej tego minimum. A ja mam wrażenie, że jesteśmy albo bardzo blisko, albo już jesteśmy poniżej. W związku z tym z tą akcyzą to dużego ruchu nie ma. Zresztą pan Czarnek, słyszałem, chce obniżki akcyzy tam o 10 groszy. No to specjalnie by nie miało przełożenia wielkiego na paliwa. Ale VAT-em możemy potrząsnąć, prawda? Bo z 23 zejść na to, o czym mówi na przykład Czarnek, na 8%, czyli o 15%.
To by już zrobiło różnicę.
To by zrobiło potężną różnicę. I to było robione przez Prawo i Sprawiedliwość bodajże w 22 roku, podobny ruch.
Ale że jeszcze nie teraz, tak?
Ale jeszcze nie teraz. No po prostu zobaczymy, bo jak to się szybko skończy, to te nerwowe ruchy będą bezsensowne. Później trzeba będzie wrócić do poprzedniego VAT-u, a to ludzie już odczują jako wzrost ceny paliw i będą bardzo niezadowoleni.
A myśli pan, że podejmując decyzję Rada Polityki Pieniężnej, no już wiedząc, co się zaczyna dziać, po prostu tak, nie wiem, obstawiła, że to będzie krótkie, że pogadała za
nami. A tego nie wiem, to jest 10 osób w końcu, no wie pan.
Tak, o różnych poglądach, jest głosowanie.
Skoro podjęli decyzję o obniżce, to znaczy, że założyli, że to będzie krótko. Uwierzyli, że dwaj potężni drapieżnicy nuklearni, Izrael i Stany Zjednoczone, no muszą Iran w końcu wyłożyć na łopatki, no to tak założyli. Założyli słusznie, tylko nie wzięli pod uwagę tego, co to znaczy, że szybko muszą to zrobić.
Mm-hmm. A martwi pana w ogóle poziom zadłużenia polskiej gospodarki tego?
Tak, tak. Tak, ostatnio widziałem takie rozliczenie Sustainability Debt, to się tak nazywa chyba. Ta agencja Komisji Europejskiej, która ocenia zadłużenia poszczególnych krajów i do czego to one dążą. I oni mówią, że w ciągu 10 lat dokładnie nasze zadłużenie w stosunku do PKB wzrośnie do 107%. Oczywiście mierzone Eurostatem, czyli tak jak się powinno mierzyć, a nie naszą metodologią, która fundusz wsparcia sił zbrojnych, poza budżetem, nie liczymy do długu. No prawda, ale a oni, ta agenda Komisji Europejskiej, oni mówią o całości zadłużenia, 107%. W tej chwili Włochy mają 137% na przykład, prawda? Średnia europejska to jest 80% zadłużenia. 107 to byłoby bardzo dużo. Więc oczywiście mnie to martwi od 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ten program 500+ uruchomiło. Ja powiedziałem, że jesteśmy teraz na drodze greckiej i ciągle twierdzę, że na niej jesteśmy, tylko droga grecka, jak zawsze mówię, nie trwała krótko. Oni w 1975 roku mieli 25% do PKB, 25 lat później, w 2000 już było 100% do PKB, potem było 60 czy 50 i był kryzys grecki. Bo dlaczego? Bo dwie partie ścigały się w podarkach dla ludności. Prawda? No przecież mamy tu w tej chwili dokładnie to samo. I jeszcze doszła wojna i zadłużenia wojenne, zbrojenie. Idziemy w kierunku potężnego zadłużenia. W którymś momencie rynki finansowe mogły się zdenerwować. Agencje ratingowe na razie tylko obniżyły nam perspektywę ratingu.
To jest ważna,
nie sam rating.
To jest ważne rozgraniczenie. Nie mówimy o obniżce ratingu polskiej, tylko o takiej gotowości.
Że jeżeli nic z tym nie zrobicie, to
obniżymy. Ale jeszcze nie obniżamy, tylko informujemy w którą stronę spoglądamy. Rozumiem, że bardzo radykalnie mogłoby nas uratować po prostu potężne przyspieszenie gospodarki, tylko to nie jest takie hop-siup możliwe.
Tak, lub zmniejszenie zadłużenia, racjonalizacja niektórych wydatków, na przykład, nie wiem, trzynastka, czternastka dla emerytów. No, jestem sam emerytem, czternastki nie biorę, bo mam za wysoką emeryturę, ale trzynastkę dostaję, prawda? Może należałoby też ograniczyć do niższych zarobków, czternastki w ogóle zrezygnować, na przykład.
No ale pan jako patriota tę trzynastą emeryturę realizuje w taki sposób, że kupuje obligacje Skarbu Państwa, więc to trochę wraca do państwa, zakładam, że taki scenariusz.
Jeżeli coś odkładam, to rzeczywiście kupuję obligacje Skarbu Państwa, tak, ma pan rację. A oprócz tego, przy moich zarobkach to nie są duże pieniądze, naprawdę. Więc to jest po pierwsze. Również te 800+, które w tej chwili idzie do dzieci. Ja wiem, że to są koszty i tak dalej, ale jednak ludziom zamożnym bym nie dawał tego 800. Nie wiem, co to znaczy zamożnym. Bo zawsze wtedy jest pytanie, mam takiego ulubionego redaktora, który mnie czasami zaprasza i wtedy zawsze mnie strzela. A co to znaczy zamożny? No, ile ty musi zarabiać, żeby nie dostał 800+? Już nastawia ludzi przeciwko mnie, bo zaraz rzucę jakąś liczbę, to ludzie się zdenerwują.
Zawsze będzie ktoś, kto zarabia, który się nie mieści.
Prawda, no właśnie. Ale to są wydatki, które można byłoby ograniczać rzeczywiście i pewno trzeba ograniczać, bo inaczej to ściganie się w podarkach przed 27 rokiem, jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość znowu coś wymyśli. Bo to wtedy w Grecji też było. Dwie partie się ścigały. No i wynik był taki, jaki był.
Zamykając naszą rozmowę, panie Piotrze, spogląda pan na los globalnej gospodarki, a także naszej polskiej, raczej ze spokojem w perspektywie nie tylko wojny w Iranie, ale różnych procesów, które się dzieje, interregium, jak pan to określił.
Nie ze spokojem, bo czekają nas olbrzymie zmiany i to nie mówię o wojnie, geopolityce, bo geopolityka też to jest, prawda? Bo Chiny, ta pułapka Tukidedesa, o której żeśmy mówili na pewno ostatnio,
tak.
Ona nie zniknęła. W dalszym ciągu Chiny będą starały. Zauważcie państwo, przez tę wojnę zupełnie nam przeleciała, najbardziej ważne wydarzenie przeleciało. Mianowicie w zeszłym tygodniu rozpoczęło się i zakończyło coś w Chinach, coś, co jest nazywane dwoma sesjami. Dwoma sesjami, dlatego że jedno to jest spotkanie specjalnej komisji, rozumiem, że partyjnej, a dzień 4 marca, 5 marca posiedzenie roczne, jedyne posiedzenie parlamentu chińskiego. Więc parlament to oczywiście tylko stempluje decyzje, ale jednak jakieś decyzje są. I tam zostały podjęte decyzje co do 5 lat Chin, rozwoju chińskiego. A myśmy tu zupełnie, ja nigdzie nie widziałem opisu tego. A tam były bardzo istotne rzeczy. No, 12,5% PKB na sztuczną inteligencję, robotykę i tak dalej, i tak dalej. 7% na zbrojenia w dalszym ciągu. W poprzednim roku było 7,2% PKB. Wzrost gospodarczy umiarkowany 4,5-5%. Wszyscy się... amerykańskie i zachodnie media wspominały o tym. Najniższy od 1991 roku wzrost. Ale oni idą w innym kierunku. Potężne środki na sztuczną inteligencję, układy scalone i tak dalej, i tak dalej. Oni idą w kierunku takim, że za 5 lat nie poznamy Chin.
Czyli inwestują w przyszłość.
Absolutnie.
I w zbrojenie niestety także.
No zbrojenia to ciągle, no 7% to jest dużo.
W NATO chcielibyśmy mieć 5.
No właśnie.
A nie mamy. Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za spotkanie. To były Horyzonty. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się, pozdrawiam państwa i do zobaczenia.